Wydawnictwo Feria Young oraz Audioteka.pl przedstawiają. Ernest Klein, Player One. Przełożył Dariusz Ćwiklak. Czyta Maksymilian Bogumił. Dedykuję Susan i Libii, bo naszej drogi nie da się znaleźć na żadnej mapie. Wszyscy moi rówieśnicy pamiętają, gdzie byli i co robili, kiedy dowiedzieli się o tym konkursie. Ja siedziałem w swojej kryjówce i oglądałem kreskówki, kiedy w okienku wideo pojawił się pasek z informacją, że w nocy zmarł James Halliday. Jasne, że wiedziałem, kim jest Halliday. Wszyscy wiedzieli. Był projektantem gier i stworzył Oasis, masową grę sieciową, która stopniowo przekształciła się w internetową, globalną rzeczywistość wirtualną. Każdego dnia korzystała z niej niemal cała ludzkość naszego globu. Bezprecedensowy sukces Oasis uczynił Hallidaya jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Początkowo nie rozumiałem, dlaczego media robią takie halo z powodu śmierci miliardera. W końcu ziemianie mają wiele innych zmartwień, choćby kryzys energetyczny. Katastroficzne zmiany klimatyczne, powszechny głód, ubóstwo i choroby, 5 wojen, sami rozumiecie. Wszyscy żyją jak pies z kotem, masowa histeria. Zwykle wiadomości nie przerywają nikomu interaktywnych komedii czy telenowel, o ile nie zdarzy się coś naprawdę ważnego, na przykład epidemia nowego zabójczego wirusa czy grzyb atomowy pochłaniający kolejne wielkie miasto. Jakaś naprawdę wielka rzecz. Halliday był sławny, ale jego śmierć kwalifikowała się na krótką informację w wieczornych wiadomościach, tak żeby szare masy mogły kręcić głowami z zazdrością, słuchając prezentera, który ogłasza, jak obrzydliwie dużo pieniędzy dostaną spadkobiercy bogacza. Ale w tym właśnie sęk. James Halliday nie miał spadkobierców. Umarł w wieku 67 lat jako kawaler. Nie miał żadnych krewnych, a z tego, co było wiadomo, ani jednego przyjaciela. Przez ostatnie 15 lat żył odizolowany od świata zewnętrznego i jeśli wierzyć plotkom, całkowicie postradał zmysły. Tak więc najbardziej wstrząsającą wiadomością tego styczniowego poranka, która przykuła uwagę każdego zjadacza płatków śniadaniowych od Toronto po Tokio, była informacja dotycząca treści testamentu Hallidaya i losów jego potężnego majątku. Halliday przygotował krótkie nagranie wideo oraz instrukcję, w której prosi, by po jego śmierci przekazać je światowym mediom. Tego ranka kopia nagrania miała też trafić do każdego użytkownika Oasis. Do dziś pamiętam znajomy elektroniczny dźwięk zwiastujący nową wiadomość w skrzynce zaledwie kilka sekund po pierwszej informacji na ekranie. Nagranie wideo w istocie było precyzyjnie zmontowanym krótkim filmem pod tytułem Zaproszenie Anoraka. Jako słynny ekscentryk, Halliday przez całe życie miał obsesję na punkcie lat 80., kiedy to był nastolatkiem. Zaproszenie Anoraka pełne było niejasnych nawiązań do kultury masowej tamtych lat. Kiedy oglądałem je po raz pierwszy, umknęły mi niemal wszystkie. Całe nagranie miało nieco ponad 5 minut, ale w kolejnych dniach i tygodniach stało się najskrupulatniej analizowanym filmem w historii. Analizowano go klatka po klatce, chyba jeszcze bardziej mozolnie niż film Abrahama Zaprudera, nakręcony podczas zamachu na Kennedy'ego. Całe moje pokolenie znało na pamięć nagranie Hallidaya co do sekundy. Zaproszenie Anoraka rozpoczynają trąbki ze starej piosenki Dead Man's Party. Przez kilka pierwszych sekund takty piosenki rozbrzmiewają na tle ciemnego ekranu. Potem do trąbek dołącza gitara i pojawia się Halliday. Ale nie jest 60-latkiem zniszczonym przez czas i chorobę. Wygląda jak z okładki Time'a z 2014 roku. Wysoki, szczupły, zdrowy mężczyzna nieco po 40, o zmierzwionych włosach i w słynnych okularach w rogowych oprawkach. Ma też to samo ubranie, co na zdjęciu w Time'ie. Spłowiałe dżinsy i starą koszulkę z nadrukiem Space Invaders. Halliday jest w dużej sali gimnastycznej w jakimś liceum, na której odbywa się potańcówka. Otaczają go nastolatki, których strój, fryzury i ruchy w tańcu sugerują, że są to późne lata 80. Halliday też tańczy, czego w prawdziwym życiu nikt nigdy nie widział. Z maniackim uśmiechem obraca się energicznie, wymachuje rękoma i kręci głową w rytm piosenki, bezbłędnie odtwarzając kilka słynnych kroków tanecznych z tamtego okresu. Ale Halliday nie ma partnerki. Jak to się mówi, tańczy solo. W dolnym lewym rogu ekranu na chwilę pojawia się kilka linijek tekstu z nazwą zespołu, tytułem piosenki, nazwą wytwórni i rokiem publikacji, zupełnie jak w starym wideoklipie z MTV, Dead Man's Party. Oingo Boingo, MCA Records, 1985. Kiedy rozlegają się słowa, Halliday, nie przestając się kręcić, zaczyna je bezgłośnie śpiewać. Wystrojony na wyjście donikąd, spaceruje z nieboszczykiem na ramieniu. Nie uciekaj, to tylko ja. Nagle przerywa taniec i prawą dłonią wykonuje ruch, który ucina muzykę. W tej samej chwili tancerze i sala gimnastyczna znikają, a sceneria nagle się zmienia. Halliday stoi teraz przed domem pogrzebowym, obok otwartej trumny. W środku leży dużo starszy Halliday. Ciało ma wychudzone i wyniszczone przez raka. Na powiekach leżą lśniące ćwierć dolarówki. Młodszy Halliday patrzy na swoje zwłoki z udawanym smutkiem, po czym odwraca się, by przemówić do zebranych żałobników. Pstryka palcami i w jego prawej dłoni pojawia się zwój. Otwiera go teatralnym gestem, a zwój spada na podłogę i rozwija się wzdłuż przejścia, na wprost którego stoi miliarder. Halliday zwraca się do widza i zaczyna czytać. Ja, James Donovan Halliday, zdrów na ciele i umyśle, deklaruję niniejszym publicznie, że ten oto dokument jest moją ostatnią wolą i testamentem. Tym samym unieważnia on wszelkie wole i kodycyle sporządzone przeze mnie do tej pory. Czyta dalej, coraz szybciej, brnąc przez kilka prawniczych akapitów, a w końcu mówi tak szybko, że trudno rozróżnić słowa. Nagle przerywa gwałtownie. Dajmy sobie spokój, stwierdza. Nawet przy tej prędkości odczytanie całego dokumentu potrwałoby miesiąc. Przykro mi, ale nie mamy tyle czasu. Upuszcza zwój, a ten rozpływa się w obłoku złotego pyłu. Przedstawię wam najważniejsze punkty. Znika dom pogrzebowy i sceneria zmienia się ponownie. Halliday stoi teraz przed potężnymi drzwiami do bankowego skarbca. Mój cały majątek, w tym kontrolny pakiet akcji mojej firmy, Gregarious Simulation Systems, ma trafić do funduszu powierniczego, póki nie zostanie spełniony jeden warunek ustanowiony w testamencie. Ten, kto pierwszy spełni ów warunek, odziedziczy całą moją fortunę, obecnie wycenianą na ponad 250 miliardów dolarów. Drzwi do skarbca otwierają się i Halliday wchodzi do środka. Wnętrze skarbca jest potężne i leży w nim ogromny stos sztabek złota, mniej więcej wielkości dużego domu. Ta kasa jest do wzięcia, mówi Halliday z szerokim uśmiechem. A co mi tam? Przecież nie zabiorę jej ze sobą, prawda? Miliarder opiera się o stos złotych sztabek, a kamera najeżdża blisko na jego twarz. A teraz pewnie zastanawiacie się, co trzeba zrobić, żeby dorwać tę forsę. Cierpliwości, moje dzieci, zaraz do tego dojdziemy. Robi dramatyczną pauzę i stroi minę dziecka, które za chwilę wyjawi ogromną tajemnicę. Halliday znów pstryka palcami i skarbiec znika. W tej samej chwili mężczyzna kurczy się i zmienia w małego chłopca ubranego w brązowe sztruksy i spłowiałą koszulkę z Muppet Show. Młody Halliday stoi w zagraconym salonie z ciemnopomarańczową wykładziną, ścianami obitymi drewnem i kiczowatym wystrojem z końca lat 70. Obok stoi 21-calowy telewizor Zenit, do którego podpięta jest konsola Atari 2600. To była moja pierwsza konsola do gier, wyjaśnia Halliday dziecięcym głosem. Atari 2600. Dostałem ją na gwiazdkę w 1979 roku. Chłopiec siada przed Atari, bierze do ręki joystick i zaczyna grać. To była moja ulubiona gra, mówi. Kiwa głową w stronę ekranu, na którym mały kwadracik wędruje przez serię prostych labiryntów. Nosiła tytuł Adventure. Jak wiele wczesnych gier wideo, Adventure została opracowana i zakodowana przez jedną osobę. Ale Atari nie doceniało wówczas pracy programistów, więc nazwisko twórcy nie pojawiło się na opakowaniu. Na ekranie telewizora widzimy, jak Halliday za pomocą miecza zabija czerwonego smoka, choć z powodu niskiej rozdzielczości grafiki wygląda to bardziej, jakby kwadracik dźgał zdeformowaną kaczkę za pomocą strzałki. Człowiek, który stworzył Adventure, nazywał się Warren Robinet. postanowił sam schować swoje nazwisko w grze. Ukrył klucz w jednym z labiryntów. Jeśli ktoś odnalazł ów klucz, małą szarą kropkę wielkości piksela, mógł dzięki niej wejść do tajnego pomieszczenia, gdzie Robinet ukrył swoje nazwisko. Halliday prowadzi kwadratowego bohatera do tajemnej komnaty, gdzie po środku ekranu pojawiają się słowa Projekt Warren Robinet. Było to, kontynuuje Halliday, wskazując na ekran z nieskrywanym szacunkiem, pierwsze wielkanocne jajo w grze komputerowej. Robinet ukrył je w kodzie i nikomu o tym nie wspomniał. Atari wyprodukowało i rozprowadziło Adventure po całym świecie, nie mając pojęcia o ukrytej komnacie. O istnieniu wielkanocnego jaja dowiedzieli się dopiero po kilku miesiącach, kiedy zaczęły je odkrywać dzieciaki na całym świecie. Byłem jednym z tych dzieciaków i kiedy po raz pierwszy odnalazłem sekret Robineta, poczułem, że to jedno z najfajniejszych komputerowych przeżyć. Młody Halliday odstawia joystick i wstaje. Salon rozmywa się i scenografia znów się zmienia. Teraz Halliday stoi w mrocznej pieczarze, gdzie na wilgotnych ścianach odbijają się płomienie niewidocznych pochodni. Jednocześnie zmienia się też wygląd samego Hallidaya, który przekształca się w Anoraka, swój słynny awatar z Oasis, czyli wysokiego czarodzieja. To trochę przystojniejsza wersja dorosłego Hallidaya i bez okularów. Anorak jak zwykle ma na sobie długą, czarną szatę z wyhaftowanymi na obu rękawach symbolami swojego awatara. Jest to wielka, wykaligrafowana litera A. Przed śmiercią, mówi Anorak znacznie głębszym głosem, ja również stworzyłem jajo wielkanocne i ukryłem je gdzieś w najpopularniejszej grze komputerowej, w Oasis. Ten, kto pierwszy je odnajdzie, odziedziczy cały mój majątek. Kolejna dramatyczna pauza. Jajo jest dobrze schowane. Nie schowałem go gdzieś pod kamieniem. Można by rzec, że leży zamknięte w sejfie, zakopanym w tajnej komnacie, którą ukryłem w samym środku labiryntu leżącego gdzieś... Stuka się palcem w prawą skroń. Tutaj. Ale nie martwcie się. Zostawiłem tu i ówdzie trochę wskazówek, żebyście mogli od czegoś zacząć. Oto pierwsza z nich. Anorak wykonuje zamaszysty gest i w powietrzu przed nim pojawiają się trzy wirujące powoli klucze. Wygląda na to, że jeden wykonany jest z miedzi, drugi z jadeitu, a trzeci z kryształu. Klucze cały czas wirują, zaś Anorak recytuje fragment wiersza, a każdy wypowiadany przezeń wers pojawia się na chwilę na dole ekranu wypisany płonącymi literami. Trzy ukryte klucze i trzy tajemne bramy. Tam próbom wielkim gracz będzie poddany. Kto się nie ugnie i podoła wyzwaniom, dotrze do końca i będzie wygranym. Kiedy kończy, znikają klucze z jadeitu i kryształu, zostaje tylko miedziany, który wisi teraz na łańcuchu na szyi Anoraka. Kamera podąża za Anorakiem, który odwraca się i idzie w głąb ciemnej pieczary. Kilka sekund później dociera do masywnych drewnianych drzwi osadzonych w skale. Drzwi wzmocnione są stalowymi okuciami i pokryte płaskorzeźbami przedstawiającymi tarcze i smoki. Nie byłem w stanie przetestować tej konkretnej gry, więc obawiam się, że mogłem ukryć jajo wielkanocne trochę za dobrze. Tak dobrze, że trudno będzie je odszukać. Sam nie wiem. Jeśli tak, to i tak jest już za późno, by cokolwiek zmienić. Pożyjemy, zobaczymy. Anorak otwiera podwójne drzwi, które prowadzą do przepastnego skarbca, pełnego stosów błyszczących złotych monet i pucharów wysadzanych kamieniami szlachetnymi. Następnie czarodziej staje w otwartych drzwiach i odwraca się do widza, wyciągając ręce, by przytrzymać potężne drewniane wrota. A zatem bez zbędnych wstępów? Oznajmia Anorak. Rozpoczynamy polowanie na wielkanocne jajo Hallidaya, po czym znika w błysku światła, a widz patrzy przez otwarte drzwi na skrzące się za nimi stosy skarbów. Ekran ciemnieje. Na końcu filmu Halliday zamieścił odnośnik do swojej osobistej strony internetowej, która w dniu jego śmierci przeszła drastyczną przemianę. Przez ponad dekadę wisiała na niej jedynie krótka zapętlona animacja, w której jego awatar, Anorak, siedział w średniowiecznej bibliotece, pochylony nad zniszczonym warsztatem, mieszając mikstury i ślęcząc nad zakurzonymi księgami zaklęć. Na ścianie za jego plecami widać było namalowanego wielkiego czarnego smoka. Tego dnia animacja zniknęła, a jej miejsce zajęła lista z najlepszymi wynikami, taka jakie kiedyś pojawiały się w starych automatach do gier na monety. Lista liczyła 10 pozycji, a na każdej widać było inicjały JDH, James Donovan Halliday, a obok wynik 6-0. Owa lista wyników szybko zyskała nazwę tablicy. Tuż pod tablicą widniała ikona przypominająca małą książkę oprawioną w skórę. Klikając w nią, można było ściągnąć za darmo kopię almanachu Anoraka, czyli zbioru setek nieopatrzonych datami wpisów w dzienniku Halliday'a. Almanach liczył ponad 1000 stron, ale niewiele mówił o prywatnym życiu Halliday'a czy codziennych czynnościach. Większość wpisów stanowiły spisane w formie strumienia świadomości obserwacje na temat rozmaitych klasycznych gier komputerowych, książek, filmów i komiksów z dziedziny science fiction i fantasy oraz kultury masowej lat 80. Wszystko to ubarwione pełną humoru krytyką, od zorganizowanych form religii po napoje gazowane. Polowanie, jak nazwano konkurs ogłoszony przez Halliday'a, szybko stało się częścią globalnej kultury. Dorośli i dzieci marzyli o odnalezieniu jaja wielkanocnego Halliday'a, tak jak marzy się o wygranej na loterii. W tej grze mógł wziąć udział każdy i początkowo nie było w tym nic złego. Almanach Anoraka sugerował jedynie, że do znalezienia jaja niezbędna będzie wiedza dotycząca najrozmaitszych obsesji Halliday'a. To doprowadziło do globalnej fascynacji kulturą masową lat 80. 50 lat po zakończeniu tej dekady filmy, muzyka, gry oraz moda z tamtego okresu wróciły do łask. W 2041 roku postawione na sztorc włosy i dekatyzowane dżinsy stały się częścią stylu, a nowe wersje popularnych przebojów z tamtych lat okupowały pierwsze miejsca na listach przebojów. Ludzie, którzy w latach 80. mieli po kilkanaście lat i teraz dożywali sędziwej starości, ze zdumieniem patrzyli, jak ich wnuki wzorują się na modzie i zgłębiają zjawiska z lat ich młodości. Narodziła się nowa subkultura złożona z milionów ludzi, którzy poświęcali każdą wolną chwilę na poszukiwania jaja Halliday'a. Początkowo zwano ich po prostu łowcami jaja. Ale ponieważ przy tych łowach trzeba było się nieźle nagłowić, na poszukiwaczy szybko zaczęto mówić jajogłowi. W ciągu pierwszego roku poszukiwań bycie jajogłowym było bardzo modne i prawie każdy użytkownik Oasis uważał się za takiego. Kiedy minęła pierwsza rocznica śmierci Halliday'a, gorączka wokół konkursu zaczęła przygasać. Minął cały rok i nikt niczego nie znalazł, ani jednego klucza, ani jednej bramy. Po części problemem był sam rozmiar Oasis. Mieściło się w niej ponad 1000 symulowanych światów, w których mogły kryć się klucze, a dokładne przeszukanie każdego z nich mogło zająć jajogłowemu całe lata. Choć zawodowi jajogłowi chwalili się na blogach, że codziennie są bliżej przełomu, to stopniowo docierała do nich prawda, żaden z nich nie miał nawet pojęcia, czego szuka, ani gdzie rozpocząć poszukiwania. Minął kolejny rok. I jeszcze jeden. I wciąż nic. Społeczeństwo straciło zainteresowanie konkursem. Ludzie zaczęli wierzyć, że to wszystko było jedynie dowcipem bogatego wariata. Inni uważali, że jeśli nawet jajo istnieje, nikt go nigdy nie znajdzie. Tymczasem Oasis nadal ewoluowała i zyskiwała na popularności. Przed próbami przejęcia i prawnymi rozgrywkami chroniły ją żelazne zapisy testamentu Halliday'a i armia wściekłych prawników, którym powierzył administrowanie swoim majątkiem. Wielkanocne jajo Halliday'a stopniowo nabrało charakteru miejskiej legendy, a kurczący się stale zastęp jajogłowych zaczął być obiektem drwin. Co roku, w rocznicę śmierci Halliday'a, prezenterzy w mediach z przymrużeniem oka donosili o braku postępów w poszukiwaniach. I co roku kolejni jajogłowi wycofywali się z konkursu, dochodząc do wniosku, że Halliday ukrył jajo tak, że nie sposób go odnaleźć. Minął kolejny rok. Jeszcze jeden. I nagle, wieczorem 11 lutego 2045 roku, na szczycie tablicy pojawiła się nazwa awatara, którą mógł podziwiać cały świat. Po 5 długich latach w końcu odnaleziono miedziany klucz. Dokonał tego 18-latek mieszkający w osiedlu przyczep kempingowych na przedmieściach Oklahoma City. Owym 18-latkiem byłem ja. To, co działo się dalej, próbowano opowiedzieć w dziesiątkach książek, kreskówek, filmów i seriali, ale w żadnym nie pokazano całej prawdy. Więc raz na zawsze chcę opowiedzieć wszystko od A do Z.